Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Cyberświat. Dziś opowiem Wam o dramatach ze Scarlett Johansson i OpenAI w roli głównej, o tym, że Microsoft ma ochotę śledzić wszystko, co robimy na ekranie, a także o nowym urlopie od nieszczęścia. Razem z Zuzanną Wieczorek porozmawiamy o bezpieczeństwie systemów przemysłowych i przyglądniemy się temu, co nowego pojawiło się w świecie Ilona Maska. Mateusz Chrobok, zapraszam.
Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24.
Ten tydzień obfitował w dramaty w OpenAI. Nie ma już z nami głosu Sky, który, jak się okazuje, nie tylko mi przypominał Scarlett Johansson. Wiele wskazuje na to, że podobieństwo głosu Sky i Scarlett to jednak nie jest przypadek. Aktorka wydała oświadczenie, w którym opisała sytuację z zeszłego roku, gdzie Sam Altman, czyli prezes OpenAI, zgłosił się do niej, aby użyczyła swojego głosu. Jednak wtedy nie była zainteresowana współpracą. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że Sam wrzucił kiedyś tweeta od treści Her, co może nawiązywać do filmu, w którym to właśnie Scarlett podkładała swój głos pod sztuczną inteligencję Samantę, która była obiektem westchnień głównego bohatera. Sam zresztą wprost przyznał, że jest to jego ulubiony film. Czy to jest przypadek? No, nie sądzę. OpenAI oraz Sam Altman oczywiście zaprzeczają zarzutom, że to wykorzystanie jej głosu bez zgody, jednak zamiast przedstawić całemu światu aktorkę, która pewnie stworzyła ten głos, postanowili usunąć go zupełnie i nie ma go już w czacie GPT. Szkoda, ale było bardzo fajnie. Niemniej ciekaw jestem, jak ta sprawa się zakończy, bo podobno trwają sprawy sądowe.
Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24.
Permanentna inwigilacja, chciałoby się zakrzyknąć. W tym tygodniu Microsoft zaprezentował funkcję Recall, w którą wyposaży wkrótce swoje komputery, które będą sprzedawane pod marką Copilot i PC. To jest taka nowa funkcja, która ma zrobić zrzuty naszego pulpitu w sposób ciągły, tak by ktoś ciągle robił takie print screeny na waszego ekranu. I w ten sposób będą trenować modele sztucznej inteligencji. To ma być taki sposób na walkę z zapominaniem, bo ten model będzie nam przypominał o wszystkim, co się wydarzyło na naszym komputerze. No to jest po prostu marzenie każdego sklerotyka. Nie wiem jednak, czy w Microsoftie ktokolwiek zadał sobie pytanie, jak to wygląda w sumie z punktu widzenia prywatności użytkowników tego systemu. No bo Recall może przecież robić choćby screenshoty naszych haseł, tego ile mamy pieniędzy w banku, albo zdjęć, których nie chcielibyśmy, żeby wyciekły gdziekolwiek na zewnątrz. Teoretycznie te wszystkie dane mają być przechowywane lokalnie, ale to brzmi jak bardzo łakomy kąsek, na przykład dla jakichś przestępców. Podobno na początku w całej tej funkcji Recall będzie wyłączony, jednak mam nadzieję, że ta jeszcze większa inwigilacja i uczynienie się na tym, co robią użytkownicy, nie stanie się standardem w branży.
Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24.
To program Cyberświat, gdzie przeglądamy najciekawsze technologiczne wydarzenia tego tygodnia, ale nie tylko. Czy czuliście się kiedyś tak przygnębieni, że nie mieliście siły iść do pracy? Wtedy każda czynność wydaje się niemożliwa, a nawet proste zadania stają się męczarnią. W takich chwilach wielu z nas udaje, że jest fizycznie chorych, aby tylko uniknąć konieczności wyjawienia problemów z psychiką. Czy nie byłoby łatwiej po prostu zadzwonić do szefa i powiedzieć, że jesteśmy nieszczęśliwi? I właśnie w Chinach, w sieci supermarketów Pangdong Lai, stało się to rzeczywistością. Założyciel firmy, pan Yu, pozwala swoim pracownikom na 10 dni tak zwanego nieszczęśliwego urlopu rocznie, obok normalnego urlopu. Prezes firmy podkreśla, że menedżerowie nie mogą odmówić takiego wolnego i zawsze mają go dać swoim podopiecznym. Chińska kultura pracy jest znana ze swojej surowości. Jest tam tak zwany system 9-9-6, czyli praca od 9 rana do 9 po południu, przez 6 dni w tygodniu. Badania pokazują, że jest coraz więcej młodych ludzi, którzy otwarcie mówią o potrzebie dni wolnych na poprawę swojego zdrowia psychicznego. Czy taka polityka nie powinna stać się standardem? Możliwość wzięcia wolnego z powodu nieszczęścia mogłaby pomóc pracownikom lepiej radzić sobie z problemami, a także wskazywać pracodawcom, jak wielka jest skala tego problemu. Mnie się to podoba i przyznam, że jestem pozytywnie zaskoczony co do kierunku, z którego przyszedł ten pomysł.
Cyberświat w radiu RMF24.
SpaceX w środę wystrzeliło pierwszy zestaw operacyjnych satelitów szpiegowskich, budowany jako część nowej sieci USA. Według raportów Reutersa budują setki satelitów dla Narodowego Biura Rozpoznania, które tworzą ogromny system zdolny do szybkiego lokalizowania celów na całym świecie. Neuralink z kolei dostał zgodę od Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków na przeprowadzenie prowadzenie kolejnych operacji wszczepiania swojego eksperymentalnego chipu do mózgu. Tym razem przewody mają być osadzane głębiej, żeby niby wypadały, i firma chce do końca roku wszczepić je aż 10 osobom. I jeszcze jedna rzecz z tego uniwersum, która w sumie najbardziej mnie rozbawiła. Elon ogłosił, że to, co polubisz na platformie X, czyli dawnym Twitterze, będzie od teraz prywatne. Rzekomo dlatego, by dbać o wolność wyrażania się bez zbędnej autocenzury. Ma to pomóc uniknąć ocenie społecznej tego, co lajkujemy, i profilowania. Na pierwszy rzut oka w sumie, no, brzmi to fajnie, ale złośliwi odnoszą się do historii lajkowania Elona, gdzie pojawiały się dość kontrowersyjne treści czy memy. Te polubienia były mu później często wytykane. Czy to jest chęć zadbania o siebie, czy o innych? No, ciężko mi powiedzieć. Tak czy inaczej, w tym świecie zawsze jest wesoło.
Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24.
W tym tygodniu minister Krzysztof Gawkowski wspominał, że w przeciągu najbliższych 2 tygodni czeka nas najprawdopodobniej nowa fala cyberataków. Wśród celów mogą być oczyszczalnie ścieków i elektrownie, a razem ze mną jest dziś Zuzanna Wieczorek, prezes organizacji Techniska, która zajmuje się właśnie systemami OT, i porozmawiamy o bezpieczeństwie systemów przemysłowych. Cześć, Zuza.
Cześć, Mateusz. Dziękuję za zaproszenie.
Bardzo mi miło. Zuza, w tym roku Rosjanie podobno zaatakowali oczyszczalnię ścieków na Mazurach. Powiesz nam, o co w tym chodzi?
Tak, oczywiście. Jest to mocno medialny temat, nie tylko w Polsce, natomiast takie ataki miały miejsce również głównie w Stanach Zjednoczonych. Szczęśliwie nie były skuteczne, czyli nie doprowadziły do przerwania w żaden sposób, ani nie wpłynęły na realizację procesu fizycznego tej oczyszczalni. Natomiast mimo wszystko zostały wykorzystane po prostu PR-owo jako black PR, bo oczywiście taka informacja zawsze wzbudza niepokój. I tak też wynika z analizy tego incydentu. Niestety to po raz kolejny jest dowód na to, jak bardzo pewne trywialne błędy potrafią doprowadzić do sytuacji ryzykownych, bo tak też ten atak został przeprowadzony, czyli wykorzystał po prostu błąd w konfiguracji urządzenia i zestawiony dostęp zdalny.
Dobrze, no wszyscy popełniają błędy, to jest absolutnie normalne, natomiast wiesz, ponieważ to jest taka infrastruktura bardziej krytyczna, to powiedz mi, jakie to mogło mieć skutki, co mogło być przerwy w dostawie wody, co mogło się najgorszego stać?
Na szczęście to jest tak, że proces fizyczny realizowany, bo nie, czy przez elektrownię, czy przez oczyszczalnię ścieków, czy przez jakikolwiek inny zakład przemysłowy, to jest proces bardzo złożony i skomplikowany, w którym mamy tą część opartą na takiej fizyce, której uczymy się w szkole, i potem już na automatyzacji, mierzeniu tego wniosków i zautomatyzowanym zarządzaniem tego procesu. Żeby atakujący przeprowadził skuteczny atak, który będzie miał wpływ taki, jakiego on oczekuje od tego ataku na ten fizyczny proces, musi bardzo dobrze ten proces rozumieć od strony fizycznej i bardzo dobrze musi rozumieć realizację tego procesu przez system automatyki.
Bardzo i co tutaj zabrakło
jest,
w tego ataku?
Bardzo niewiele, no, wszystkiego, że tak powiem, bo to, co atakujący zdołał zrobić, to zdołał dostać się do stacji i po prostu pozmienić jej ustawienia, natomiast to nie miało żadnego przełożenia na fizycznie realizowany proces, ponieważ w systemach automatyki przemysłowej mamy jeszcze takie dodatkowe systemy, safety instrument systems. Także jest to wielowarstwowy, że tak powiem, układ, co wcale nie znaczy, że to powinno uśpić naszą czujność, ponieważ są atakujący, którzy oczywiście mają zdolności do tego, żeby zinfiltrować taki system i przygotować taki bardzo złożony atak, i to już się w historii działo. To są zwykle tak zwane grupy state threat actor, czyli jedne finansowane w jakiś sposób, tak, przez jakieś państwa, wywiady, grupy, które już są wciągnięte, że tak powiem, w całą strategię, no już też niestety wojny hybrydowej, która jest naszą rzeczywistością.
No ale to jak jesteśmy w tym temacie, to przepraszam.
Takie grupy mogą coś takiego próbować zrobić. Natomiast też nie zrobią tego tak od razu, bo muszą znać konkretny system automatyki, czyli muszą wiedzieć, w jaki sposób on działa, czy muszą najpierw te informacje w jakiś sposób zdobyć. czyli przeprowadzić kampanię szpiegowską. Takie kampanie niestety też już oczywiście miały miejsce z różnym skutkiem i to się dzieje na przestrzeni już ostatnich lat w przemyśle i w infrastrukturze krytycznej. Także taka jest nasza rzeczywistość i oczywiście musimy mieć tego świadomość, więc faktycznie trwają prace nad tym, żeby po pierwsze wyeliminować takie trywialne błędy, bo ten atakujący zawsze w jakiś sposób do tego systemu musi się dostać.
Tak, jest.
No, a po drugie, żeby mu utrudnić tą pracę w zdobywaniu informacji na temat tego systemu, ale to jest bardzo złożony temat.
No to dobra, bezpieczeństwo na cebulkę, czyli to jak najbardziej lubimy, zadziałało, czyli mówisz, że tu jeszcze były inne systemy, które zadziałało, nic strasznego się nie stało, ale ja słyszałem o takich, wiesz, bardziej próbach strasznych ataków, to znaczy to też były ataki sponsorowane przez Rosję, na przykład Industroyer i próba ataku na elektrownię na Ukrainie, ataki na ropociągi, inne tego typu rzeczy, to nie jest pierwszy raz, natomiast tam one były trochę bardziej skuteczne z tego co wiem.
Tak, no jest cała seria jakby takich, no to już nawet nie można powiedzieć, że to jest jeden jakiś malware, czy jakiś jeden wirus, bo to jest cały temat, struktura działania, ich jest więcej takich targetowanych pod przemysł, to jest bardzo sławny, że tak powiem, w tym świecie przemysłowym Stuxnet, Havex, czyli właśnie ta struktura, która odpowiada za kampanie szpiegowskie, jest Black Energy, jest ten Industroyer, którego wymieniłeś, czy Triton. I to są wszystko całe takie już frameworki, które są stworzone i to nie jest jedna technika, one wykorzystują szereg różnych technik atakowania i IT, i takich już dedykowanych, napisanych konkretnie pod te sieci przemysłowe. Natomiast no i faktycznie część z nich okazała się skuteczna. Nie tak pewnie skuteczna, jakby ten atakujący tego chciał, ale mimo wszystko skuteczna. I tym przykładem faktycznie dobrym jest Industroyer, który jednak ten prąd na Ukrainie wyłączył na jakiś czas. Na szczęście nie jakiś dramatyczny. No ale sam fakt, że to się dało zrobić, jest mocno niepokojący, a mogło być dużo gorzej. A jeżeli chodzi o ten przykład, o którym mówisz, Colonial Pipeline, no to też jest ciekawy przykład.
Czyli ropociągu w Teksasie.
Tak, tak, tak. Bo to nie był atak, który był atakiem targetowanym na już tą strukturę procesu przemysłowego. Natomiast on spowodował zatrzymanie procesu przemysłowego. I co jest ciekawe, jak te procesy biznesowe się przenikają z procesami już tymi fizycznymi, ponieważ tam w tym przypadku po prostu ten proces przemysłowy został zatrzymany na skutek ataku na proces biznesowy, czyli na krótką sieć IT, ponieważ no wszystko, nie ma rozliczenia. Tak.
Wszystko jest ze sobą połączone, IT i OT. Razem ze mną jest Zuza Wieczorek i rozmawiamy o ochronie elementów krytycznych infrastruktury przed atakami. A więc chodzi w sumie o bezpieczeństwo nas wszystkich. Zuza, powiedz mi, czy będzie lepiej, no bo są ataki, wiemy, że Unia Europejska przygotowuje nowe prawo, które już za chwilę, już za moment ma poprawić nasze bezpieczeństwo, czyli NIS w wersji drugiej. O czym to jest?
Czy będzie lepiej? To jest w ogóle świetne pytanie. Zależy z jakiej perspektywy, Mateusz. Z perspektywy ilości ataków na pewno nie. Na pewno będzie gorzej, tych ataków będzie coraz więcej. W ogóle żyjemy w takim mega dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie nie nadążamy troszeczkę za rozwojem technologii i też biznes bardzo wymusza optymalizacje, nie wiem, kosztowe, technologiczne i niekiedy nie nadążamy za tym, z tą sferą właśnie security. Przemyśle, gdzie jest ogromny właśnie dług technologiczny, czy te systemy są planowane na bardzo długi okres, ten problem jest jeszcze bardziej wyraźny.
Dodajmy, że dług technologiczny oznacza, że... Tak, dodajmy, że tutaj dług technologiczny oznacza to, że mamy po prostu stare systemy, które działają tam od dziesiątek lat, które nie są aktualizowane, no i to jest taka kula u nogi, która ciągnie wszystkich na dół.
Tak, natomiast one też po prostu, to są systemy w przemyśle, nie wiem, na kolei, w energetyce, szczególnie właśnie takiej grubej, przemysłowej infrastrukturze. Te systemy automatyki są bardzo, bardzo drogie. Więc jeżeli je się implementuje, to implementuje się z myślą, że ten system będzie działał przez najbliższe 15-20 lat i wzwyż, niekiedy nawet. Są elementy infrastruktury, które ja znam osobiście i wiem, że działają dłużej niż ja pracuję w ogóle w branży, czyli na pewno lekko ponad 20 lat. I one cały czas pracują, 24H. I to jest ten świat przemysłowy, który ma wpływ na każdego z nas. I a propos tutaj wracając do regulacji i do tego, nad czym pracuje Unia. Faktycznie NIS to jest pewna regulacja, która się przekłada później na prawo każdego z członków Unii Europejskiej. Ono już w wersji pierwszej obowiązuje i to jest nasza ustawa, krajowy system cyberbezpieczeństwa. Unia Europejska dwa lata temu w 2022 roku wypuściła kolejną wersję tej regulacji, czyli NIS-2. Każdy rząd, każdego z państw miał pewien okres czasu, żeby dostosować swoje prawo do tej regulacji. I ten termin mija 18 października tego roku. Więc nasz rząd musi dostosować nasze prawo lokalne do tych wymogów, żeby one były spójne dla całej Unii Europejskiej. Czy to jest dobre i czy to nam pomoże? Bo takie było pytanie.
Tak jest.
Myślę, że tak, że ma potencjał, żeby nam pomóc z różnych względów. Jeden z tych względów jest bardzo prozaiczny, czyli dosyć mocno regulator zadbał o to, żeby móc egzekwować to prawo, czyli no są tam niestety po prostu pewne konsekwencje.
Duży kijek kary.
Tak, jest duży, mocny kij, taki też bardzo personalny dla zarządów. Więc myślę, że jest duża szansa, że jednak firmy się tym będą przejmować. Jeżeli chodzi o skalę, którą można sobie wyobrazić, no to w stosunku co do tego prawa, które obecnie obowiązuje, myślę, że przynajmniej lekko kilkanaście tysięcy, jak nie więcej, organizacji ta druga wersja pośrednio lub bezpośrednio obejmie.
Czyli więcej po prostu firm będzie musiało zadbać i to tak obowiązkowo, bo inaczej duży kijek.
Dużo więcej, tak. Dużo, dużo więcej organizacji będzie musiało o to zadbać. Natomiast to jest taki set minimum, czyli sprawdź, czy ty jesteś przynajmniej na tym etapie minimum ze swoim cyberbezpieczeństwem jako organizacji, bo nie możesz dłużej odsuwać tej myśli, tak? No bo coś, co jest dla nas wyzwaniem, naturalnie niekiedy mamy taką tendencję, że odsuwamy w czasie, szczególnie jak nie bardzo wiemy, jak się za to zabrać. I to jest charakterystyczne dla każdego z nas jako człowieka, ale też dla organizacji również. I te organizacje też coś, co jest, im to jest trudniejsze, jakieś nieprzyjemne, drogie, no to też to troszkę odsuwają w czasie. I z cyberbezpieczeństwem też tak jest, a tutaj no nie będą mogły.
No dobra, będzie trzeba się wziąć po prostu w końcu, ale czy to będzie oznaczało, że my będziemy bezpieczniejsi, czy to tylko będzie oznaczało, że będzie więcej pracy? Jaki będzie efekt twoim zdaniem?
No na pewno będzie więcej pracy, a to czy będziemy bezpieczniejsi będzie zależeć od tego, jak rzetelnie oczywiście do tego podejdziemy, no bo regulacja czy prawo ma to do siebie, że można próbować je w jakiś sposób ominąć, albo można próbować je w jakiś sposób lekko naciągnąć. No, natomiast w przemyśle, nie wiem jak w świecie IT, pewnie może troszeczkę rzeczy może być wybaczone, natomiast w sensie wybacza system albo jakaś niedokładność, nie będzie miał takich konsekwencji. Natomiast w przemyśle, nie wiem, brak jakości, tak? Próba robienia pewnych rzeczy tylko i wyłącznie na papierze, wcześniej czy później wyjdzie, ponieważ będzie miała przełożenie na proces fizyczny. To, czy to będzie bardzo wcześnie, czy bardzo późno, no to jest oczywiście kwestia tego, jak bardzo źle albo dobrze jesteśmy w tym punkcie. Mamy jako i bardzo dobra albo zła jest ta sytuacja w punkcie startowym.
Czyli efekt będzie taki, że skończy się to mniejszą albo większą katastrofą po prostu taką dla ludzi i miejmy nadzieję, że będzie tego coraz mniej.
Tak, nie ma co liczyć na to, jest to naiwne, żeby liczyć, że mnie to nie spotka.
I że nie dotyczy.
Obecnie, tak, przy obecnym tempie rozwoju technologii cyberbezpieczeństwo dotyczy wszystkich.
To jest bardzo piękna puenta, jakby bardzo bliska mojego serduszka. To była Zuzanna Wieczorek, prezes organizacji Techniska. Bardzo ci dziękuję, Zuza, za twój czas i wkład w edukację właśnie o bezpieczeństwie systemów przemysłowych. Do usłyszenia.
Dzięki serdecznie, do usłyszenia, cześć.
Cyberświat w radiu RMF24.
Wygląda na to, że rewolucja w dziedzinie układów scalonych nadchodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Do tej pory myśleliśmy, że Apple i TSMC będą pierwszymi, którzy wprowadzą na rynek układy w technologii 2 nanometrów, ale okazuje się, że Samsung również wkracza do gry. Dlaczego to jest takie ważne? Zmniejszenie procesu technologicznego powoduje, że procesory są zazwyczaj szybsze i bardziej energooszczędne, więc dłużej trzyma się na baterii. Według najnowszych doniesień Samsung pracuje nad chipem o nazwie kodowej Tetis, który ma być właśnie oparty na litografii 2 nanometrów. Masowa produkcja ma ruszyć już w przyszłym roku, a ten chip zostanie przemianowany na nowego Exynosa 2600. Premiera planowana jest na początek 2026, a chip trafi oczywiście do smartfonów z serii Galaxy S26. I jak zwykle konkurencja nie śpi, bo podobno dokładnie w tym samym czasie ma pojawić się iPhone 17 z 2-nanometrowym procesorem od Apple i TSMC. Przez lata firmy z Korei były znane z tego, że tworzą świetne chipy dla pamięci. Więc w mojej bańce informacyjnej mówi się teraz, no dzięki za pamięć, ale przyszła pora na procesory, bo stawka jest coraz większa.
Cyberświat w radiu RMF24. Kolejne bity technologicznych newsów.
Mam dla was wieści z Niemiec, gdzie w ostatnich dniach pojawił się problem nadmiaru produkcji z odnawialnych źródeł energii. W ciągu ostatnich 10 dni producenci energii słonecznej musieli przyjąć obniżkę cen o prawie 90% w godzinach szczytowej nadprodukcji. W zeszłym roku Niemcy zainstalowali rekordową ilość paneli słonecznych, co doprowadziło do spadku cen, ponieważ produkcja przewyższała zużycie. Co ciekawe, ceny spadły nawet poniżej zera w szczytowych momentach produkcji. U nas na szczęście nic takiego jeszcze się nie stało, ale płacenie za to, by móc oddać prąd, zadziałało na mnie jak kubeł zimnej wody. Oczywiście zaraz pewnie uwaga skupi się na tym, by budować lepsze magazyny energii i lepiej zarządzać całym zużyciem. Przewiduję, że pojawi się więcej sytuacji, gdzie sieci, czyli na przykład operatorzy, będą mogli dogadywać się bezpośrednio z falownikami w naszych domach, by przeciwdziałać właśnie przeładowaniu sieci energetycznej. A to pewnie prędzej czy później będzie celem jakiegoś ataku. W każdym razie, jako użytkownik fotowoltaiki, życzę wam wszystkim pogodnego dnia. I to już wszystko na dziś w Cyberświecie. Mateusz Chrobok, dziękuję za waszą uwagę i do usłyszenia już za tydzień.